Powiedzcie, kto w ostatnim może miesiącu czytał Księgę Izajasza? Coś? Ktoś pamięta? O, brawo, jedna, dwie osoby. Nie wiem, jak zapytać dalej, ale jak często może wracacie, ktoś umie powiedzieć, jak często wracacie do tych rozdziałów właśnie od 60 do końca? Okej. Okay. Powiem wam też o swoim dylemacie, bo to, co chciałbym teraz zaproponować, to sposób przeczytania tych rozdziałów od 60 do 65 mamy, to dla mnie to jest miód na serce. Miód na serce, coś pięknego, coś wspaniałego. Obawiam się, czy jesteśmy w stanie w całości to przejść, ale nie ma wyjścia, będziecie musieli, skoro już zostaliście i tak się poświęciliście. Myślę, że nie będziecie żałowali, bo mamy przed sobą coś pięknego. Moja Biblia cała w tym miejscu jest zażółcona, bo to są wszystkie miejsca, które jest powiedziane chwała, rozkosz, światłość, chluba, wsławienie i tak dalej, tego typu sformułowań jest tutaj mnóstwo. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Znowu jestem jak ten eunuch, który siedzę, czytam Biblię, ale o kim tu jest, o czym tu jest mowa? Czy to jest tysiącletnie królestwo? Czy to jest niebo? Co to w ogóle jest? Nie jestem żadnym ani orędownikiem, ani jakimś tam dyskutantem, jeżeli chodzi o kwestię tysiącletniego królestwa. I raczej się skłaniam, jeżeli, żebyście od razu widzieli, jakie jest moje nastawienie, raczej się skłaniam do czegoś takiego, oni też się nazywają amilenialiści, czyli że raczej nie tysiącletnie królestwo. Tak mi się wydaje, że to tysiącletnie królestwo to jest od krzyża i już się zaczęło. To jest moje zdanie, nie musicie tego podzielać. Nie musicie tego podzielać. Tak ja widzę i tak bardziej jest mi łatwiej zrozumieć to wszystko, co czytam. I to, co chciałbym teraz pokazać, to od krzyża, to, co się zaczęło, chwała, którą czytaliśmy we wcześniejszych właśnie fragmentach, która nam, dla nas zapowiadano. I gdybyśmy, jeżeli będziemy czytali te fragmenty, powinniśmy pamiętać oczywiście o tym, co jest powiedziane w Księdze Objawienia, 20, 21 rozdział. Lekko może do tego zerkniemy, jeżeli się znowu nie rozproszę i nie pomylę. Więc dobrze. Mamy przed sobą, co to ciastko tam robi? Zadaliście sobie takie pytanie, czy nie?
Ciasto.
Nie, to z tym ciastkiem chodzi o to, że szukałem obrazu dla rapsodii. Bo to jest dobre słowo, rapsodia. Muzycy, tutaj są na pewno muzycy. To jest rapsodia. Rapsodia. Utwór oczywiście, który charakteryzuje się... Nie, to nie jest rap. To nie jest starożytny rap, rapsodia, nie. Utwór, który się charakteryzuje wielowarstwowością i kontrastami. Tak? Wielowarstwowość i kontrasty. I to ciastko nazywało się rapsodia. Uśmiechnąłem się, jak to zobaczyłem. Mi pasuje, pomyślałem. Nie wiem jak wam, ja bardzo lubię słodycze. To tylko zostanie wam w głowie taki obraz. Tak? Jest wielowarstwowość i kontrasty. Właśnie tym się charakteryzuje ten fragment, który tu mamy od 60 rozdziału Księgi Izajasza. Bo to wszystko jest związane właśnie z Mesjaszem. Obraz też jeden, jeszcze inny, który mi się bardzo podobał, z Bible Project, tak się nazywa, robią takie animacje, tam jest cała opowieść jakby, bardzo mi się to podobało, że gdzieś tam ta chwała jest, ale ona jest na horyzoncie, ona jest jakby dalej, aczkolwiek już tutaj można wejść na nią. I stoi ktoś z boku, jakby taki niepewny, ale jest zachęcony i wchodzi na tą drogę, która jest taka rozświetlona. A, nie widać tego. A, tak. Ona tam staje na tym. Słabo to widać, co? Tak, no taki ciemny ten obraz troszkę. Jonathan Edwards powiedział takie słowa. Łaska to dopiero początek chwały, a chwała to łaska doprowadzona do doskonałości. To, co czytaliśmy z listu Piotra, to, co zapowiadane było. Łaska. I to wygląda, jeszcze jedno takie wytłumaczenie małe, to było też moje doświadczenie, takie wstydliwe troszkę. Mianowicie sytuacja sprzed Biedronką, przed świętami, pan da, tam 2 złote, więc dałem 2 złote. Okazałem mu łaskę, prawda? Wstyd, nie? Taka łaska, to jest właśnie to, mój nauczyciel kiedyś tak mówił, mówił, chłopcy, pamiętajcie, łaska Boża jest cudowna, a łaska ludzka jest wredna. To była taka łaska ludzka. Dam ci 2 złote, żebyś się odczepił ode mnie, tak? To jest łaska. Jeżeli tak rozumiemy tutaj tę łaskę, to jesteśmy totalnie w błędzie, to nie rozumiemy nic. Nie? Łaska to jest początek chwały. Początek chwały. Coś, co w nas rozpromienia, właściwie kształtuje obraz Chrystusa. Coraz bardziej i bardziej jesteśmy do Niego podobni. I nawet jeżeli po 20 czy 30 latach chodzenia za Nim, jeżeli ciągle Ci się zdarzy zawołać: Panie, ratuj, bo jestem beznadziejny, bo bez Ciebie nie zrobię ani kroku, dobrze, tak musi być. Wołaj tak, tak trzeba. Ta łaska będzie doprowadzona do doskonałości. To jest Boże dzieło, to jest Pańskie dzieło i zobaczymy to też w tych rozdziałach. Bóg doprowadza tą chwałę do doskonałości. Stopniowo, krok po kroku. Nie po to żyjesz tylko, żeby ewangelizować świat. Bardzo dobrze, rób to. Tak? Dla wielu innych rzeczy żyjesz tutaj, tak? Rodzina, inne rzeczy tam, ale tak naprawdę chodzi o to, że Bóg ukształtował w nas Chrystusa, żeby Jego chwała była widoczna. Żeby, tak jak to było z tym Barnabą, wchodzi, patrzy, o, łaska. Tam jest łaska w jego życiu. To nie są jego zasługi, to nie jest jego wytrwałość, jego zdyscyplinowanie, jego religijność, to jest Boża łaska. No właśnie, to jest ten fragment, mówiliśmy w początku Piotra, pierwszy list Piotra i pierwszy rozdział, teraz mam 5 rozdział. I mówi tak, Bóg wszelkie łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały, w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Fajny tekst, tylko szkoda, że tam jest o tych cierpieniach, nie? Ale jest powiedziane, że krótko. Pocieszające. Taki jest cel Bożego dla nas. Bóg chce doprowadzić nas do swojej chwały, swoją chwałę w nas wypracować. To jest Jego dzieło. On sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Boże, jak to dobrze, to jest Twoje dzieło. Bo ja bym tego nigdy nie zrobił. Ja bym sobie nigdy z tym nie poradził. Jeżeli ktoś sądzi, że dlatego, że stoję za kazalnicą, to może jestem jakiś bardziej duchowy albo coś w tym rodzaju. Nie, tak nie jest. Wcale sobie tak dobrze nie radzę. No tylko jest Boża łaska i tylko na Bożą łaskę liczę, że On we mnie jest w stanie ukształtować Chrystusa do wiecznej swojej chwały. O, Panie Jezu. Dobrze, a tu jest ten drugi obrazek, ona już wchodzi, widać to lepiej, weszła i dookoła niej tak rozbłysło. Ale to takie obrazki tylko. Lubię, bo jak są dzieci, to na tamtym obrazie lepiej to widać, tam z tyłu. Dobrze, idźmy teraz do tego Izajasza. W 40 rozdziale zaczęło się od czegoś takiego, że mówi i objawi się chwała Pańska w 5 wierszu. 40 rozdział, 5 wiersz. Objawi się. To będzie. I od 60 rozdziału zaczyna się jakby takie nowe, wszystko nowe. Zobaczycie, co ja szykuję, co ja dla was przygotowałem. I to jest oczywiście słów, których tu używa, obrazy, które tu używa, czasami mogą być dla nas mylne. I jak ja czytałem kiedyś tam, jak czytałem, byłem młodszy, to czasami właśnie nie rozumiałem, o co chodzi. W niebie jakieś tam dzieci umierają, nie umierają, starcy i tak dalej. W ogóle, że będą jakiś wiek w niebie. Nie mogłem tego w ogóle jakoś sobie poukładać, co to znaczy. Ale to jest tylko powiedziane dla kontrastu. Teraz mamy tak, od 60 rozdziału czytamy tak. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość. Chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię, mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. O kim tu jest mowa? No przez cały czas będziemy czytali właśnie Jerozolima. Jerozolima, Syjon, zamiennie, tak? Góra Syjon jest w Jerozolimie. To zamiennie jakby tu występuje. Tak jak powiedziałem wcześniej, co nas to tak naprawdę obchodzi, brzydko mówiąc? W jaki sposób mnie to dotyczy? Czy ja mam walczyć o Jerozolimę, mam tam jechać, mam coś tam robić i tak dalej? Tego też nie rozumiałem. Fajnie, jak to jest takie wyrwane z kontekstu, ładnie brzmi. Można nawet na kartkę urodzinową czy jakąś świąteczną napisać i komuś dać. Fajnie to wygląda. Ale tak naprawdę co to znaczy? Mówimy o spełnieniu tego Bożego Królestwa, tej łaski, spełnieniu tego w nas, tej Bożej chwały w nas. Przez cały czas o tym będzie tutaj mowa. Jeszcze zanim pójdę, właśnie musimy, no spójrzmy no właśnie na tak. List do Galacjan, 4 rozdział, jeszcze musimy troszeczkę odskocznie zrobić. Tam apostoł Paweł tłumaczy im. Niektórzy chcieliby wrócić do zakonu, wrócić do przestrzegania zakonu, żeby być bliżej Boga, żeby być bardziej, żeby był bardziej im przychylny, nie wiem. Różne ludzie mają pomysły, dlaczego chcieliby wrócić do zakonu, bo to jest łatwiej też zresztą. Z drugiej strony zobaczcie, my lubimy zakon pod tym względem, że lubimy się wykazać. Rzuciłem, nie robię, to robię. Lubimy się wykazać. To jest zakon, to daje taką możliwość. To jest pozytywna strona zakonu. Nie lubimy oczywiście, kiedy ktoś nam mówi, ale tego nie zrobiłeś, tego nie zrobiłeś, tego nie zrobiłeś. Tego to nie lubimy. Lubimy tylko tą stronę, kiedy się chcemy pokazać. Nie wiem, o co im chodziło. Paweł mówi tak. Napisane jest bowiem, Abraham miał 2 synów. Jednego z niewolnicy, drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Więc totalna różnica. Jeden z ciała, drugi z obietnicy. Tak? Możesz być dzieckiem Abrahama. Tak jak Żydzi byli, tak jak uczniowie byli. Tak jak my możemy też sobie coś jakoś przypisać, jakąś tożsamość, jakąkolwiek nam tam przyjdzie do głowy. Nieważne, albo żyjesz według ciała, albo że jesteś dzieckiem obietnicy. Pierwsza rzecz. Albo jesteś dzieckiem takim, no, z Hagar, dzieckiem według ciała żyjesz, albo jesteś z obietnicy. Choćby nawet twoim ojcem był Abraham, albo ktoś jeszcze większy, kto chcesz. 24 wiersz, a to jest powiedziane obrazowo. Otaczają nas 2 przymierza. Jedno z góry Synaj, półwysep synajski, to nie Syjon, nie kojarzyć. Synaj, tam gdzie było nadane prawo, Mojżesz i tak dalej. I on rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Hagar to góra w Synaj, to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona, uważajcie teraz, teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem ze swoimi dziećmi. Bardzo wyraźnie pokazuje, czym jest dzisiejsza Jeruzalem. Tak jest do dzisiaj. Tak jest do dzisiaj. Ja nie mówię, żeby nie błogosławić Jerozolimie czy Żydom. Tak samo im błogosławię, jak błogosławię Moskwie czy jakiemukolwiek innemu Pekinowi, czy jakiejkolwiek innej stolicy, czy ludziom. To jest moje nastawienie. Tak samo błogosławię im. I tak samo chcemy, żeby dotarło do nich to, co właśnie tutaj czytamy. Chcielibyśmy, żeby ta chwała nad nimi się objawiła, tak jak tutaj to właśnie czytamy. Ale mówi, Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest naszą matką. Więc moim spełnieniem, naszym spełnieniem, myślę, nie jest to, że Jerozolima, coś tam się wydarzy i tak dalej, i tak dalej. Nie, czytam, nie wszystko rozumiem. Nie wszystko rozumiem, przyznaję się. Ale to, co tutaj widzę i to, co chciałbym wam pokazać, zwrócić uwagę, to to, że mówimy o spełnieniu w Jezusie Chrystusie. Więc kiedykolwiek czytam inne fragmenty, w psalmach na przykład, gdzie jest mowa o Jerozolimie, o Syjonie, to widzę krzyż, widzę Chrystusa, widzę zbawienie w Nim, widzę to, niż tylko to, że coś tam ma się wydarzyć w Jerozolimie. Okej? Myślę, że to jest bardzo ważne. I teraz tak, mówi, taki obraz tutaj mamy, Abraham, który wypędza właśnie Hagar z jej dzieckiem i to za pozwoleniem Bożym i mówi, wypędź niewolnicę jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym, wolnej. Bardzo radykalne, trudne słowa. Ale tak jest. Po prostu cielesne, nie, to co urodzone z ciała, nie może mieć udziału, nie może dziedziczyć razem z tym, który jest urodzony według ducha. I jeszcze dalsza część mówi tak, jest bowiem napisane, i tu mamy jeszcze 49 rozdział, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wykrzykuj, wydaj okrzyk radości, wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Znowu, nie chodzi tylko o to zachętę, że ktoś ma, będzie miał dzieci i jak się rodzi dziecko, to warto mu taki werset podesłać. Tylko Bóg wtedy pokazuje, ja mam swoich wybrańców. Tak jak Eliasz kiedyś się martwił, Panie, zostałem tylko ja sam. Mówi spokojnie, ja mam swoich wybranych. Ja wiem, kogo ja mam. I gdy mówimy o zbawieniu na krzyżu, Pan Jezus nie umierał potencjalnie za tych wszystkich, którzy się ewentualnie zdecydują, podejmą decyzję. Tam na krzyżu były przybite moje grzechy, tam na jego rękach jest wypisane moje imię. Moje imię jest wypisane. To zbawienie jest dokonane. To zbawienie jest dokonane. To jest coś pięknego, to jest coś niesamowitego. Już nigdy nie jestem sam. Według tych słów, które tutaj będziemy czytali, będziemy widzieli, On nas nigdy już nie opuści. On jest z nami przez cały czas. I w tym ostatnim rozdziale będziemy właśnie to widzieli. Więc więcej dzieci ma, to jest tylko obraz, więcej ma dzieci opuszczona niż ta, która ma męża. Ludziom się wydaje, że mają coś, że im się powodzi pod takim względem fizycznym, materialnym, a mówi, więcej ma dzieci. Zobaczysz, ty, który zaufałeś mi, wyglądasz na tą bezpłodną, wyglądasz na bezdzietną, wyglądasz jak nieborak na tej ziemi. Wyglądasz, ale zobaczysz, to będzie skutek, końcówka będzie zupełnie inna. Czekaj, jeszcze nie jest koniec. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Zresztą co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Bóg wybiera sobie swój naród i Bóg w tych, którzy wydają się być tacy najmniejsi, tacy najgorsi, tacy gdzieś tam... I to ile razy to było pokazywane w Biblii? Nawet na przykładzie właśnie tych... chociażby już, tak jak czytaliśmy, Zachariasz i Anna. Zachariasz i Anna, tak? Nie mieli potomstwa. Nic tam nie było normalne. Z drugiej strony Maria, która nie ma męża, nie znam jeszcze męża, to nic nie było normalnie. Nie? A Bóg mówi, a ja sobie upodobałem w taki właśnie sposób, że ci, którzy są tacy pośredni, którzy są wzgardzeni, ja stąd wywiodę swoją chwałę. W taki sposób. I teraz tak, jeżeli czytaliśmy tutaj, to jeszcze tylko troszeczkę więcej się zahaczę na początku, a później już pójdziemy szybciej. Mówi tak, zjawiła się Twoja światłość, chwała rozbłysła nad Tobą. Kiedy my czytamy chwała, fajnie, lubimy takie słowo, to jest coś pięknego, coś doskonałego, coś takiego niebiańskiego, prawda? Tak? Lubimy to sformułowanie. Oni od razu mają na myśli, myślę, że my też, kiedy czytamy Biblię, zaraz przypominam, przybytek, prawda? Jak tam... Boża chwała się objawiała w słupie dymu czy obłoku dymu i słup ognia, już mi mieszają słowa, słup ognia czy obłok, tak? W ciągu dnia, w ciągu nocy. I oni maszerowali razem z tym obłokiem. Chwała Pańska była z nimi, chwała Pańska mieszkała w tym namiocie, ale jest pewien moment, pamiętamy za czasów Heliego, kiedy jest wojna i Filistyni, wymyślili sobie właśnie Izraelczycy najpierw, że weźmiemy do walki arkę, tak, jaki taki nasz totem i mamy wygrane. I rzeczywiście tam się wrzawa się wzniosła, tamci się wystraszyli nawet, ale to nic nie dało. Arka Przymierza poszła w niewolę. Kiedy wieść dociera do domu z powrotem do Heliego, do kapłana, że jego synowie zginęli, on sam się przewrócił, też się zabił. Jego żona, synowa Heliego, jednego syna, zaczyna rodzić, urodziła synka i nazywają go właśnie Ikabod, pamiętamy? Chwała odeszła. Chwała odeszła od Izraela. Później mamy taką sytuację jak świątynia. Tam znowu też jest ten moment, kiedy wszyscy musieli opuścić świątynię za czasów Salomona. Tak? Chwała Pańska wypełniła to miejsce. Ale za czasów Ezechiela czytamy, że uniosła się chwała Pańska ze środka miasta. Odeszła, taki niesamowity obraz, jaki tam jest tych kół i tak dalej. Odchodzi chwała Pańska. Potem czytamy w Nowym Testamencie, przychodzi Pan Jezus Chrystus, Król Chwały. On przychodzi. Chwała przyszła do Izraela w osobie Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana czytamy o tym. A oni tam przybili tą chwałę do krzyża. Przybili tą chwałę do... I list do Koryntian wprost mówi, tak? 1 Koryntian 2,8. Ukrzyżowali Pana Chwały. I co, koniec? Na tym się wszystko skończyło? No, dzięki Bogu nie. Wiemy, że to było największe zwycięstwo. Największe zwycięstwo w tym świecie. Został pokonany szatan, diabeł, został pokonany grzech, został pokonany świat. To jest nasze zwycięstwo w Chrystusie. Nasze zwycięstwo w Chrystusie. I później to, co się dzieje dzisiaj, tak? Pamiętamy te słowa, czy nie wiecie, że co? Że świątynią jesteście, prawda? I do kogo to mówi? Bo są dwa miejsca. Mówi i do zboru, i indywidualnie. Zauważmy. To samo sformułowanie. Mówi do zboru i do nas, do każdego indywidualnie. Czy nie wiesz, że jesteś świątynią Ducha Świętego? Że On mieszka w tobie? Więc to jest dzisiaj i Kościół przez cały czas będzie wołał, przyjdź Królestwo Twoje i ma na myśli właśnie to, że przyszła ta Jego chwała, że przyszło to Jego panowanie, żeby to wreszcie się ziściło. To jest pragnienie Kościoła. Nie jest naszym pragnieniem, żeby tylko ta pandemia się skończyła, żeby już wreszcie mi interes zaczął iść, żeby wreszcie zdrowie wróciło, bo to dobrze, niech wróci. Ja bym też chciał, bardzo bym chciał. To nie jest tak, że jestem jakimś katastrofistą i im gorzej, tym lepiej. Nie, nie, lubię, jak jest fajnie. Ale wiem, że sedno, że to się ziści wtedy, kiedy przyjdzie Jego królowanie, kiedy będzie Jego panowanie. Więc tak, koniec ciemności i świt nowego dnia. To jest początek jakby nowego życia tutaj opisuje. Używa tam takich sformułowań, zresztą wspomnieliśmy już dzisiaj właśnie o tym roku jubileuszowym. To już jest 61 rozdział. Tam przez bardzo dużo mamy tych narody, pójdą do światłości i tak dalej. No nie chcę wszystkiego czytać, żeby nie rozproszyć się zbytnio, ale zachęcam, zobaczmy, spróbujmy oddzielić tam, gdzie jest jakby sąd, od takiej chwalebnych rzeczy, wspaniałych rzeczy. Bo to jest, jak powiedziałem, rapsodia, przeplecione, kontrasty, przeplecione to jest. Ale to jest mnóstwo takich, na przykład, no strzelam teraz tutaj w 19 wiersz, światłością w dzień nie będzie ci już słońce, blask księżyca nie będzie ci świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a Bóg twój chwałą, twoją chlubą. Gdzie te słowa są? No Księga Objawienia, tak jak wspomniałem, prawda? I że to uzupełnimy sobie, to mówimy, aha, to o tym jest mowa. Przez cały czas jest o tym właśnie mowa. To jest w Jezusie Chrystusie. 61 rozdział, ten fragment już dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Łukasza też. Tam w Ewangelii Łukasza to się skończyło tak jakby w połowie drugiego wiersza. Ogłosił rok łaski Pana, koniec, i tam jest później jeszcze i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Pamiętam też kiedyś do mnie tak dotarło, że sąd Boży to nie jest tylko i wyłącznie ojejku, teraz jak to dzieci, jak nabroiłem, to siedzieliśmy i czekaliśmy, oj, mama zaraz przyjdzie i da nam lanie. Więc zrobiliśmy wszystko, co, żeby ją udobruchać. Tak? Sprzątaliśmy mieszkania, umyliśmy garnki, żeby to lanie było takie mniejsze za to, że cośmy tam naskrobali. Nie? To nie jest takie czekanie tutaj. To nie jest takie czekanie tutaj. Sąd to też jest to, że Bóg wreszcie, pamiętacie w Księdze właśnie Objawienia, ci, którzy czekają tam poniżej ołtarza, kiedy wreszcie, Panie, kiedy wreszcie doprowadzisz swoją sprawiedliwość? I to nie jest tylko to, że oni chcą pomsty, ale chcą tego Bożego prawa, Bożego panowania w ich życiu i w ogóle dla Bożego ludu. Dobrze, ale my, jeżeli mówimy o tym roku jubileuszowym, to jeszcze przypomnijcie mi, co się robiło w tym roku jubileuszowym. To się robiło tak, co 7 lat, tak? 7 razy 7... To 49, 50 rok to był jubileuszowy. Co się robiło w tym roku? Długi i niewolnicy chyba, tak? Pytam się, a ja jestem przygłuchy, wiecie, mam straszny problem ze słuchem. To jest tak męczące. Pytam się, a nie słyszę, co mówicie. Ale tak, niewolnicy, długi, ziemia. Niewolnicy, to te chyba trzy rzeczy, tak? Niewolnicy byli zwalniani, długi były odpuszczane i ziemia też była, musiała odpocząć, albo jeżeli była, no to też jako dług, jeżeli była czyjaś, to była oddawana. Rok łaski Pana. Więc to też nas dotyczy nowego życia, przecież bardzo wyraźnie, prawda? Że twój dług jest usunięty. Byłeś niewolnikiem, teraz już jesteś Bożym dzieckiem. Byłeś w ciemności, teraz jesteś w światłości. Jak to Paweł w liście do Kolosan pisze, wyrwani z królestwa ciemności, przeniesieni do królestwa światłości. I później znowu takie słowa właśnie w trzecim wierszu. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną. Tam, gdzie Septuaginta w tym momencie tłumaczy w greckim, to jest doksa, chwała, chwała, chwała. To wszystko są takie słowa. Ten zawój, użyli takiego słowa, olejek radości, pieśń pochwalną, tam użyto doksa. Tak samo później jeszcze w końcówce tego będą zwać ich dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Ciągle jest doksa, ciągle jest tam chwała użyta. Więc pełen chwały jest ten obraz, taki majestatyczny, to co tutaj robi. I jeszcze, co chcę podkreślić, w ósmym wierszu, ważne. Bo ja, Pan, który miłuje prawo, nienawidzę zbrodniczego upiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze, o czym Jeremiasz napisze jeszcze pełniej. Wieczne przymierze. I tak samo list do Hebrajczyków, jeżeli ktoś pisze 10 rozdział, to cały właściwy rozdział trzeba przeczytać i Mateusza 26-28. Dobrze, i jeszcze jak oni są tutaj nazwani, tak, w 10 wierszu i poniżej mówi tak: będę bardzo radował się z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblukł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Adonai Jahwe, On rozkrzewi sprawiedliwość, tą chwałę wśród wszystkich narodów. On tego dokona. Więc to jest pierwsza jakby część 60-61, koniec ciemności, świt nowego dnia, początek nowego życia, rok jubileuszowy. To tutaj się przejawiało w tych rozdziałach. 62, tak, jeszcze od 1 do 12. Krótkie te rozdziały tutaj są. Na co zwrócić uwagę? Jak to się kończy całe? Znowu mówi tak, ze względu na Syjon, ze względu na Jeruzalem, nie będzie milczał Bóg, tak? Dopóki nie wzejdzie jasność Jego sprawiedliwość, nie zapłonie Jego zbawienie jak pochodnia. Czytacie tu zbawienie? Musimy tu czytać zbawienie w krzyżu, w Chrystusie. Tu nie chodzi tylko o coś, co gdzieś tam ma się wydarzyć w Jerozolimie. To jest... Jan zresztą ciekawie, że Pan Jezus o tym powiedział w Ewangelii Jana, kiedy mówi o tym, że Jan widział moją chwałę. Izajasz, przepraszam. Izajasz widział moją chwałę, oglądał moje dni, oglądał moją chwałę. Myślę, że to nie jest tylko ten moment, kiedy Izajasz był w świątyni i widział Pana, ale też to, kiedy tutaj czytamy, on widział to chwalebne zakończenie, co się stanie z ludźmi w Jezusie Chrystusie. Jeszcze tego nie czujemy. Jeszcze tego do końca nie widzimy. Ale to jest już. Kiedy tu czytamy, powinniśmy to właśnie zauważać. I tak, zbawienie i to później przechodzi właśnie wszystko, jeszcze w czwartym wierszu, jak ją nazywali, mówi w czwartym wierszu, już nie będą Cię nazywać opuszczona, ani ziemi Twojej nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, i Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. I znowu, przecież Bogu nie chodzi tylko o jakąś geograficzną szerokość, którą ukochał. Chodzi o nas, o tych zbawionych w Jezusie Chrystusie. O nich tu przez cały czas jest mowa. Stróże w szóstym wierszu. Kim są ci stróże? Później w końcówce jest powiedziane. Oni przez cały dzień, przez całą noc nigdy nie milkną. Ci stróże, oni to są ci, którzy wyznają Pana. Oni mają nie milczeć. I tak jest. Ale co znaczy wyznawać Pana? To jest powoływać się na Niego. To jest wzywać Jego imienia. To jest nazywać Go swoim Panem. Jak często w ciągu dnia taka zwyczajna, rutynowa czynność. Jezu, Ty jesteś moim Panem. Ja robię to naprawdę dziesiątki razy w ciągu dnia. Kiedy idę, kiedy coś robię, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Jesteś tym hegemonem. Jesteś tym, który ma władzę, absolutną władzę w moim życiu. Tak musi być. Nie chcę, żeby było inaczej. Ty musisz panować nad moim życiem. Ja mówię, nie dajcie mu spokoju. I później w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale przeczytamy, tam Pan Jezus wspomina o tych, którzy dniem i nocą wołają. Dniem i mówi, czy ja nie odpowiem, czy ja im nie dam swojego świętego ducha? Oczywiście, że tak. I wreszcie mój tak 11 wierszu, powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie, oto zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. I nazwą ich, co to jest ta nagroda, ta zapłata? Nazwą ich ludem świętym, odkupionym przez Pana i Ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Poszukiwana to taka, do której się dąży, której się pragnie. To jest właśnie tutaj takie ukryte. Więc to nie chodzi o Jerozolimę samą tylko, ale chodzi o zbawienie w krzyżu. I to jest jedyna nasza sprawiedliwość. To jest jedyna nasza tożsamość. A z tym jest związana i chwała, i nasze bezpieczeństwo. Dobrze. 63 rozdział. Idźmy, musimy iść szybko niestety. W 63 rozdziale pojawia się takie zwycięskie ramię. Zwycięskie ramię. Najpierw jest ktoś w czerwonych szatach i tam jest jako przykład Edom podany, jako wróg Izraela. Pan Bóg dokonuje odpłaty. To jest w 4 wierszu, dzień pomsty, rok mojego odkupienia. Dzień pomsty i od razu rok mojego odkupienia. Dzień pomsty na wrogach, odkupienie dla tych, którzy należą do Boga. Tak? To jest to. I tego tłoczącego wino, to też znowu widzimy w Księdze Objawienia, tam odnośniki są bardzo słuszne, tego nie jesteśmy w stanie wszystkiego rozwinąć. Ale w 7 wierszu, znowu to jest taki kochany wiersz, pewnie dla wielu, mówi tak, wspominam dowody łaski Pana. Ta hesed, to jest to zmiłowanie, zlitowanie, to nie jest ta łaska taka ludzka. Kiedy Pan Bóg okazuje mi swoją łaskę, to On to robi z miłością. On to robi z taką lubością. On przygarnia takie, wiecie, zabrudzone dziecko i On je bierze, tak, do siebie w swoje ręce bez takiego obrzydzenia. Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie. Oni to przypominają sobie, jak to było, jak to było, jak to było. Później jeszcze raz to słowo się pojawia na końcu, mój według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Znowu, to nie dotyczy tylko i wyłącznie, oczywiście, że to może dotyczyć Bożego wybranego narodu. I ja wierzę, że Pan Bóg coś z nimi robi. A ja wszystkiego nie rozumiem i nie wiem, nie powiem, ale to, co widzę tutaj, to widzę to, co Bóg robi z naszym zbawieniem. To, co Bóg robi z naszym zbawieniem. W 8 wierszu, wszak oni są moim ludem, którzy nie zawiodą i jak i tak stał się ich zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Lubię to słowo zbawicielem. W hebrajskim to jest Jeszua. Jeszua. Stał się ich Jezusem we wszelkiej ich niedoli. I później mówi się, nie posłaniec, nie anioł, lecz Jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości. Tu mamy obraz takiego, no, kiedy Mojżesz potrzebował kogoś, kto mu podtrzymywał jego ramiona w tej walce przeciwko Amalekitom. Z dwóch stron podtrzymują go. I to jest jakby taki obraz mówi, moje ramię przyszło mi, ja tego sam dokonałem. To nie jest nasza zasługa, nie ma w tym żadnego naszego dzieła. Jeżeli ktoś kiedyś przyjdzie do Boga i mówi, Panie Boże, a ja się na Ciebie zdecydowałem, no to Pan mówi, no to chwała Tobie, że Ty się zdecydowałeś. Obawiam się, że takiej opcji nie będzie i nikt, kto kocha łaskę, nikt nawet do głowy mu nie przyjdzie, żeby coś takiego powiedzieć. Panie Boże, Ty mnie wybrałeś? Dlaczego mnie wybrałeś? Dlaczego? To jest zawołanie Bożych dzieci. Bóg nas wybiera w swoim hesed, w swojej łasce. On sam ich wykupił w miłości, 9 wiersz, w miłości, w swoim miłosierdziu. I kolejne słowa takie dotyczące miłości. Podźwignął, nosił ich przez wszystkie dni prawieków. To robił wtedy i mówi, teraz też to on zrobi. Dobrze, no musimy iść dalej. 64 rozdział, od razu tu mamy, bo to jest jakby razem idzie, 63, 64. Odpowiada tutaj, bo oni się zastanawiają, gdzież jest w 15 wierszu, gdzież jest Twoja żarliwość, tak? Gdzie była ta łaska, gdzie to jest, Panie? W 17 wierszu, dlaczego nas opuściłeś? Tak? Tu kilka razy takie pytania zadają, jeszcze w 11 wierszu. Gdzież jest ten, który wyprowadził? Gdzież jest ten, który włożył ducha i tak dalej? Mają takie pytania, a w 64 mamy to rozdarte niebiosa. Ktoś powiedział też w taki sposób, mówi, Szekspir mógłby się uczyć od Izajasza. Takie sformułowań, które używa Izajasz, mówi, ktoś inny powiedział, to tak jakby chyba aniołowie sami ze sobą rozmawiali. Tak w niektórych miejscach takiego języka używa Izajasz. To jest tak bogate, to jest tak piękne, że szkoda, jeżeli tego się nie czyta często. I to można naprawdę wziąć od 60 do 66. Jeżeli zobaczysz krzyż, zobaczysz to, co masz zobaczyć. I będziesz tym ucieszony, a nie będziesz tego siedział, o co tu chodzi, o co tu chodzi. Chodzi o Twoje zbawienie, o Twoją przyszłość. To już się zaczęło, ale jeszcze daleko jest do tego, żeby to było do końca objawione. Więc tak, obyś rozdarł niebiosa, stąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda. Oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, także narody będą drżeć przed Tobą. Ty czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Obyś stąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga, działającego na niebie, który Go oczekuje. No, my nie jesteśmy w stanie pojąć tego naszego zbawienia do końca. To jest przedziwne, ale to jest coś, co powinno być rozkoszą naszego właśnie serca. Dobrze, w 12 wierszu, a później jeszcze w 8 wierszu mówi, lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, Ty jesteś naszym Stwórcą, wszyscy jesteśmy dziełem Twoich rąk. Nie gniewaj się, Panie, za nadto. Nie pomnij winy na wieki. Ach, spojrzyj, że my wszyscy jesteśmy Twoim ludem. 12 wiersz. Czy wobec tego staniesz na uboczu, Panie? Czy będziesz milczał i bardzo nas upokorzysz? To jest odpowiedź na te wcześniej. Gdzie jesteś? W 63. Bóg mówi, nie będę stał na uboczu. Jezus Chrystus przyszedł. Rozdarły się niebiosa rzeczywiście. Przychodzi nasz Pan, nasz Zbawiciel. Przychodzi Jego ratunek. 65. Patrzcie, nie jest źle. Już kończymy. 65 rozdział. Tu mam przedstawionego Boga Elohim Amen w 16 wierszu, czyli Bóg wierny. Bóg wierny. W jakim kontekście jest wierny? To jest ciekawe, bo zaczyna się cały ten rozdział od czegoś takiego. Nie wiedzielibyśmy, o czym tu jest mowa, gdyby Paweł tego nie rozróżnił. Tam bardzo dobrze w Brytyjce mamy Rzymian 10:20, a później zaraz Rzymian 10:21. Takie odnośniki tam mamy w naszej brytyjskim tłumaczeniu. Bo tak, mówi tak. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. I nagle przechodzi, mówi, przez cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu opornego, który kierując się własnym zamysłami, kroczy niedobrą drogą. Paweł bardzo wyraźnie mówi, tamto dotyczy pogan, a to dotyczy Żydów, Izraela. Oni pogardzili, niestety pogardzili to, co przez cały czas mówimy i obyśmy takimi nie byli, żeby nie pogardzić właśnie Jego zbawieniem. Ale Bóg mówi, ja wyciągam ręce, rozdarłem niebiosa, przyszedłem, zależy mi na Tobie. I porównanie takie tu daje, jeszcze mówi w 5 wierszu, oni mówi, są dymem w moich nozdrzach, ogniem, który przez cały dzień płonie. A potem mówi tak, w 8 wierszu, nagle znowu zmiana, kontrast. Mówi tak, jak mówi się o winogronie, w którym jest sok winny. Nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństwo. Tak uczynię ze względu na moje sługi, nie wytępię ich wszystkich. Wywiodę z Jakuba potomstwo, z Judy dziedzica moich gór, aby moi wybrani wzięli je w posiadanie, a moi słudzy tam zamieszkali. Ciągle myślę też o tym Łukaszu naszym, który czyta to, tak samo jak ten eunuch, też mógł to czytać, skoro miał zwój Izajasza. Tak, te rzeczy. Co to znaczyło dla niego? Co to znaczyło dla nich? Co to znaczy dla nas? Mówi, mam dla ciebie bogactwa? Taką pełnię. Do głowy by ci to nigdy nie przyszło tutaj na ziemi. Że pomyślisz o czymkolwiek tu na ziemi, co myślisz, że to by cię spełniło, to byłoby super. To się nie ma, to się nijak ma do tego, co ja mam dla ciebie przygotowane. Ciekawy obraz jest w 10 wierszu, tam gdzie jest o Dolinie Achor, później w Ozeasza 2,17. Ozeasz rozwinie tą myśl i powie o tym, pamiętacie, w Dolinie Achor Achan był ukamienowany. Kiedy zdobywano Jerycho, Achan zagrabił pewne rzeczy, jest ukamienowany z całym swoją domem, a Ozeasz powie później o tej dolinie, że ta dolina stanie się bramą. Ta dolina staje się bramą nadziei. Bramą nadziei. Myślę, że to też gdzieś tu się pojawia. To są słowa, których my czasami nie do końca rozumiemy, bo ja czasami też czytam te porównania, szczególnie na przykład księgę Pieśni nad Pieśniami. O czym tam jest mowa? Nie znam ani tych owoców, ani tych miejsc. Nie potrafię tego w ogóle, jakoś tak nie układa mi się to. Nie macie czasami czegoś takiego, jak czytacie? No tak, ja tak mam. Ale jeżeli zobaczymy to właśnie w kontekście Chrystusa, to zaczyna wszystko nabierać kształtu. No znowu, muszę to szybciej pójść, więc tak, mamy tutaj nowe, takie radosne, szczęśliwe, bezpieczne Jeruzalem. To już nie jest tylko coś, co tu na ziemi moglibyśmy mieć. Chcemy bezpieczeństwa, chcemy szczęścia, chcemy radości tutaj na ziemi. I to jest oczywiste, możemy o to prosić. I Bóg nam daje mnóstwo. Ale rozróżniam taką jedną rzecz, też kiedy czytam Biblię. Może to będzie pożyteczne, może to jest taka ważna rzecz. Warto chyba czasami zapisać. Rozróżniam rzeczy zbawienne od zbawienia. Zbawienne od zbawienia. Na przykład, długo nie rozumiałem tekstu, w którym jest powiedziane, że kobieta będzie zbawiona przez macierzyństwo. W jakim sensie? Że co, jak ma dzieci, to będzie zbawiona? Im więcej dzieci, tym więcej zbawienia? Nie. To jest właśnie w takim znaczeniu, że to jest zbawienne. Tak, jak jest powiedziane na przykład, o jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. To co, jeżeli w tym domu jest zgoda, to są fajni ludzie, jak oni się kochają w tym domu, to może być zgoda. Czy przez to oni będą zbawieni? Nie, to jest zbawienne. To jest zbawienie jest tylko w krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Rozumiemy to? Tak? Wiele innych takich rzeczy moglibyśmy przytoczyć. Jest zbawienne, że masz Biblię, że ją czytasz. Jest zbawienne, że masz oczy i potrafisz czytać, że masz możliwości różnego rodzaju. To jest zbawienne. Bardzo Ci, Panie, dziękuję. Poszedłem do sklepu i nie musiałem się w ogóle martwić, czy mi starczy na chleb. To jest bardzo zbawienne, bardzo fajne to jest uczucie. Zgadzacie się ze mną, prawda? Ale zbawienie jest tylko jedno w Jezusie Chrystusie. To jest Jego dzieło od początku do końca. Z Jego dzieło. Jego dzieło. Więc to jest Bóg wierny. I tu pomału też przejawiają się właśnie takie rzeczy, że On to daje też tym, którzy byli, nie prosili, nie wołali o to. On przychodzi, to jesteśmy my. To jesteśmy my, to jesteśmy poganie. Jesteśmy z pogan, do nas to przyszło. I później tak piękna znowu ta rapsodia, niech będzie, od 13 wiersza. Oto moi słudzy będą jeść, lecz wy będziecie głodni. Moi słudzy będą pić, wy będziecie spragnieni. Moi słudzy będą się weselić, lecz wy będziecie się wstydzić. Moi słudzy będą wykrzykiwać z głębi swojego szczęśliwego serca, lecz wy będziecie krzyczeć z głębi serca zbolałego i będziecie jęczeć z rozpaczy. I tu od razu myślę o tym bogaczu, który gdzieś tam no, jest potępiony, tak? I wiele innych osób. Moim sługom w 15 wierszu, pod tym właśnie Wszechmogący Pan, jest powiedziane, moim sługom będzie nadane nowe imię. I to będzie, oni będą nazwani, będą sobie błogosławić w imię Boga wiernego. Elohim, amen. Elohim, amen. Bóg wierny. Potem jeszcze, nowe, jeżeli coś mamy nowe, bardzo wyraźnie powiedziane w 17 wierszu. Nowe niebo, nowa ziemia. Nowe niebo, nowa ziemia. I znowu, będą się radować, będą się weselić, bo to ja tworzę z Jeruzalemu wesele, z jego ludu radość. Będę się radował z Jeruzalem, weselił z mojego ludu. Jeszcze później, pod koniec, 23 wiersz. Nie będą się na próżno trudzić, nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana. Kiedy czytałem te wersety pierwszy raz, myślałem, zaraz, to gdzieś tam w niebie, czy w tysiącletnim królestwie, będą jakieś dzieci, które będą się rodzić na próżno, tak? Znaczy trudzić na próżno i będą się rodzić dzieci, które będą umierały, wczesna śmierć i tak dalej. Nie mogą tego pojąć w ogóle. Ale to jest tylko kontrast. To jest kontrast. Te rzeczy, które nas bolały na tym świecie, te rzeczy, które były trudne, smutne na tym świecie, to tam tego nie będzie właśnie. Tam będzie zupełnie inaczej. To nie jest powiedziane o tym, no na przykład, że będziemy budowali domy i tak dalej. Zaraz, przecież Pan Jezus powiedział, że On nam buduje dom, a to mówi, będą budowali domy i tak dalej. A, to będzie tysiącletnie królestwo. Pomieszanie z poplątaniem. Przepraszam. Dla mnie, kiedy teraz to czytam, widzę, że to jest po prostu kontrast tego, co mam w Chrystusie Jezusie. Że jeżeli nawet bym stracił tutaj wszystko, z dobrem, mieniem, osobami najbliższymi mi, nawet gdybym to stracił, to nic nie straciłem w porównaniu z tym, co On ma dla mnie przygotowane. Ciężko to pojąć, ciężko to wypowiedzieć nawet. Ale On jest największym skarbem, naprawdę. A kiedy to mówię, myślę o wielu różnych stratach, które gdzieś tam bolą i rozdzielają serce. Wierzcie mi, to nie jest takie, to nie jest tylko takie powiedzieć ładne słowa górnolotne. Jest wiele rzeczy, które rozdzielają serce. Ale ja wiem, że Bóg jeszcze nie skończył. I przypuszczam, że może tak być, że tam, jeżeli będą zwierzęta w jakiś sposób, że będą wilk z jagnięciem się paść i tak dalej. Ale myślę, że to jest tylko kontrast. Kontrast. To, co czytaliśmy wcześniej o tym pojednaniu, to, co jeszcze miał zrobić Jan, ale w Chrystusie to pojednanie będzie piękne i zupełne. Piękne i zupełne pojednanie i nie będzie żadnych wrogości właśnie, kiedy będziemy z Nim. Ostatni, 66 rozdział. Oj, jednak poszło dłużej. 66. Gdzie Bóg odpoczywa? Takie dziwne pytanie, ale myślę, to zapamiętacie. To będzie jedno z fajniejszych pytań z tego ostatniego rozdziału i ostatniego rozważania naszego dzisiejszego. Gdzie Bóg odpoczywa? Zaczyna się w taki sposób. Niebo jest moim tronem, ziemia poduszkiem moich nóg. Ludzie, jaki dom chcecie mi zbudować? Jakie miejsce jest, na którym mógłbym spocząć? I odpowiedź jest gdzie? Odpowiedź jest w drugiej części drugiego wiersza. Mówi, przecież to wszystko moja ręka uczyniła, tak, to wszystko, że to wszystko powstało, mówi Pan. Mówi, lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny, przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Doczekaliście tego momentu? Ja też czekałem z tymi słowami na ten moment, że właśnie nie wiem jak, ja nie zaglądam w wasze serce, ale wydaje mi się, że to jest charakterystyczne dla Bożych dzieci. Oni tęsknią za Bożym Słowem, chcą Go więcej. Oni nie potrafią, wiecie, to co mnie budzi rano, mówię to bez żadnego jakiegoś tam przechwalania się, ale to co mnie budzi rano, to jest, ja muszę szybko, zimny prysznic, kawa i Biblia. Zimny prysznic, kawa i Biblia. Zanim pójdę do szkoły, zanim pójdę do pracy, Biblia. Ja się po prostu rozkoszuję Bożym Słowem, tym, co Bóg mówi, tym, co mogę dowiedzieć się, jak On siebie objawia. I każdego dnia mam jakąś pociechę, bo później każdego dnia coś potrzebuję, żeby powiedzieć komuś, moim dzieciom, czy mojej żonie, czy komu innemu w pracy. A wiesz co, a dzisiaj czytałem. Takie ciekawe, wiesz, bo dzisiaj akurat czytałem w Bożym Słowie. Bóg patrzy, On odpoczywa i patrzy na tego, który jest pokorny, przygnębiony na duchu, który z drżeniem odnosi się do Jego słowa. To też jest do Jego napomnień. Tak jak Dawid, który był poruszony, kiedy Natan przychodzi i mówi mu, to ty jesteś tym złodziejem, to ty jesteś tym, który zabiłeś męża Batszeby, to ty jesteś. To musiała być niesamowita odwaga, przyjść do króla, tak powiedzieć. Ale jego serce zadrżało, zatrzęsło się. To ja, to ja. Ale Bóg jest litościwy. I Bóg okazał mu łaskę, nazwał Dawida przyjacielem. Nie pozwolił mu na zrobienie pewnych rzeczy ze względu na krew na jego rękach, ale mimo wszystko nazywa go swoim przyjacielem. To jest niesamowite, to jest Boża łaska. To nie jest zasługa Dawida. Moglibyśmy to rozważać dalej, żeby podkreślić słowa tylko. Jedno z też takich wierszy, które ma tutaj szczególnie zakreślone w mojej Biblii, 11 wiersz. Tam jest sąd, idzie wrzawa, uważajcie, co się dzieje tam i tak dalej. Ale później w 10 wierszu mówi, radujcie się z Jeruzalem, cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie, wykrzykujcie radośnie, wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie. I teraz uwaga, abyście ssali do syta pierś jego pociechy. Wcześniej było, będziecie ssali pierś narodów, w 60 bodajże rozdziale, a tu mamy, abyście ssali pierś jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą jego chwały. Dlaczego lubimy słodycze? Wiecie o tym, dlaczego lubimy? Połączenie tłustości ze słodyczą. Tłuszcz i słodycz. To było w mleku matki. Wyssaliśmy to z mlekiem matki. Tłuszcz i słodycz. Lubimy to. Mózg zaczyna lepiej funkcjonować. Czujemy się lepiej. Nie wiem jak wy, ja się czuję lepiej. Chociaż nie powinienem tyle słodyczy jeść. Ale tu chodzi oczywiście o coś dużo większego i tu wracamy do tej naszego ciasteczka. To nie tylko chodzi o złożoność i kontrasty, ale chodzi też o taką słodycz płynącą od samego Boga. Nakarm się Nim. Czy umiesz się Nim nakarmić? Ja nieraz wstaję i mówię, Boże, nie umiem się Tobą nakarmić. Proszę Cię, daj mi Twoje słowo, objaw mi. Czasami to jest po prostu żmudne siedzenie i sprawdzanie jakichś wersetów, fragmentów i tak dalej. Ale Bóg ma mnóstwo radości, mnóstwo pociechy. Mówi takie, zakwitną wasze kości. Piękne. Im starsi jesteśmy, tym to lepiej rozumiemy. Później znowu te dzieci przyjdą, żeby oglądać Twoją chwałę. Znowu chwała. I kończy się w 22 wierszu, że tak powiem, ten piękny obraz, bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Bóg obiecuje stabilność, taką pewność. Ja o to wszystko zadbam do końca. To dla mnie są bardzo pocieszające słowa. Coś tam jeszcze miałem? Nie, już koniec. To dla mnie są bardzo pocieszające słowa i takie umocniające. W krzyżu mam zbawienie, w krzyżu mam ratunek, pierwszy i ostatni, od początku do końca. Bardzo Wam dziękuję za wytrwałość. Ojcze, jeszcze chcemy Tobie podziękować za Twoje słowo i za Twoje obietnice. I one nie są piękne dlatego, że są pięknie napisane. Są piękne dlatego, że Ty za tym stoisz. Ty to powiedziałeś. Ty przybiłeś swoją pieczęć na krzyżu Golgoty. To w Tobie jest nasza nadzieja. W tym, co Ty powiedziałeś i w tym, co Ty zrobiłeś. Niech Twoja łaska nie okaże się daremna w nas. Niech Twoja łaska pobudzi nas do takiego odważnego życia z Tobą. I cieszenia się tym wszystkim, co Ty już masz dla nas, już teraz, Panie. Obyśmy też rozpowiadali wszędzie dookoła Twoją chwałę, Twoją wspaniałość Królestwa. Błogosław każdemu, który słucha teraz tych słów. Niech ono głęboko zapadną, niech zatrzęsną nami, potrząsną nami. Tak, żebyśmy byli rozbudzeni, tak pozytywnie rozbudzeni. Chociaż czasami też może i zapłakali nad sobą, nad swoim losem bez Ciebie. Ale Ty jesteś ratunkiem i za to Ci dziękujemy. Uwielbiamy Cię, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen.